Teraz garść faktów przed ostatnim reportażem z lasu. To właściwie rozmowa z panią Martą Wiler, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. To rozmowa o korniku ostrozębnym. I teraz fakt pierwszy. Opada poziom wód gruntowych i nawet sosnom, które zwykle rosną na piaskach, czyli gorszym siedlisku, jest trudno, są osłabione. Fakt drugi, osłabione drzewo nie obroni się przed kornikiem ostrozębnym. A fakt trzeci, jedyną metodą znaną leśnikom walki z tym kornikiem jest ścięcie i wywiezienie drzewa z lasu. Boli? Mnie też, proszę państwa, boli, gdy ścinane jest drzewo.
W normalnej sytuacji kornik ostrozębny nie jest istotnym szkodnikiem z gospodarczego punktu widzenia. On zawsze występował na tym terenie, jest typowym szkodnikiem drzewostanów sosnowych. Zawsze jakieś drzewo może zostać zabite przez kornika ostrozębnego czy przez inne szkodniki. Ale jeżeli to zjawisko przyjmuje masowy rozmiar, no to wtedy jest ono już bardzo niebezpieczne dla istnienia drzewostanów. Nie wiem, czy miała pani okazję zobaczyć, jak rozprzestrzenia się pożar, gdzie po prostu urywane są kawałki palących się gałęzi, przenoszone z wiatrem na dalsze odległości, powodując właśnie zarzewie ognia w innym miejscu. Ten kornik właśnie w ten sposób działa, jak pożar. My czasami żartujemy sobie, że jesteśmy teraz na wojnie, ale to troszeczkę tak wygląda, dlatego że nie jesteśmy w stanie być przed niestety kornikiem, bo jego sposób życia jest na tyle ukryty, że my go nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, zanim on nam nie pokaże, tu jestem dosłownie, nie zaświeci się ta zamierająca sosna, mówiąc, tutaj mogę być. On atakuje tą część drzewa, jeżeli się odwrócimy i pani może zobaczyć, na której kora jest cienka, jasna.
Czyli u góry.
Jest to szkodnik korony. Z ziemi na początku oczywiście nie będzie to widoczne. My zobaczymy objawy już zamierającego drzewa, czyli na początku drzewo zacznie się odbarwiać i jego korona będzie miała kolor taki stalowo-szary, lekko można powiedzieć seledynowy. W ciągu kilku miesięcy to drzewo może zostać zabite. Wszystko zależy od tego, ile korników zdołało opanować jedną sztukę. Kornik może dolatywać aż do około 500 metrów poza miejsce swojego urodzenia, nazwijmy to nieprofesjonalnie, ale jakby z tego miejsca, z którego się wyląkł, może się oddalić o około 500 metrów, czyli nie ma pewności, że drzewostan, który został zaatakowany, to jest ten, po którego jakby usunięciu problem z owadem się skończy, dlatego że możemy spotkać się znowu z takimi centrami rozrodu w miejscach oddalonych nawet o pół kilometra. On ma taką strategię działania. On po prostu zasiedla kolejne miejsca, tak żeby móc wyprowadzić jak najwięcej chrząszczy, bo taka jest jakby strategia przetrwania tego gatunku. I też właśnie ten moment, o którym mówimy, moment gradacji, to jest ten moment, w którym tych owadów jest najwięcej, bo mają najlepsze warunki. One z tego po prostu korzystają.
Wycinka drzew chorych, zainfekowanych kornikiem ostrozębnym, to jest jakby jedyna skuteczna metoda, ale kontrowersyjna.
Nie ma środka chemicznego ani biologicznego, oczywiście syntetycznego, który byłby możliwy do zastosowania, istniejący na rynku. Nie ma takiej możliwości. Tryb życia tego kornika uniemożliwia zabiegi czy z powietrza, czy z ziemi. Nie ma takiej możliwości. Można oczywiście rozpoznać wyłącznie drzewa zasiedlone i jak najszybsze ich pozbycie się z lasu jest jedyną metodą walki z tym owadem. Ale to nie jest tak, że ilość drewna, którą wytniemy w danym roku, będzie większa niż ta, która została zaplanowana do wycięcia. I mamy nadzieję, że tak będzie, że nie będziemy prosić ministra o zwiększenie możliwości masy do wycięcia, tylko będziemy obracać się ciągle w ilości masy zaplanowanej.
Ten rok może być, jeśli chodzi o kornika ostrozębnego, przełomowy, czy to dopiero nadchodzi?
Dopiero nadchodzi. To jest pierwszy rok, kiedy rozpoczęliśmy taką zmasowaną walkę, ale bazując na doświadczeniach innych krajów, bo ten problem przyszedł jednak ze wschodu i w lasach białoruskich, ukraińskich i rosyjskich wycinki w roku sięgają milionów metrów sześciennych, to jest naprawdę katastrofalne zjawisko, o którym też się niewiele u nas wie, no bo też nie docierają do nas takie informacje z tamtych krajów. My je mamy, dlatego że wymieniamy się tutaj informacjami. Ja nie wiem, czy Państwo są w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda obszar kilkuset hektarów pozbawiony drzew. I to wyciętych drzew. Tam, gdzie po prostu są pniaki, to są ogromne zręby. Największe zręby, jakie my zakładamy, które też wydają się niektórym osobom ogromne, to są zręby czterohektarowe. Więc proszę sobie wyobrazić taki największy, jaki Państwo widzieli, zrąb razy 100. To jest scenariusz Armagedonu. I tego na pewno unikniemy, dlatego że wszystkie siły i środki, jakie mamy, są skierowane na walkę z tym owadem. I to, że jesteśmy w trakcie gradacji, która nie wiemy, jak długo potrwa, to nie oznacza, że wszystkie drzewostany lub bardzo duży obszar drzewostanów na terenie naszej dyrekcji zniknie z powierzchni ziemi. Ten scenariusz jest tak straszny, że aż nie mieści się w mojej wyobraźni.
Ja zapraszam Państwa po 21:15. Wtedy rozpocznie się konkurs przyrodniczy, który poprowadzi Iza. Pytania już przygotowane. Mam nadzieję, że Państwo uzbrojeni w wiedzę. A kwadrans przed 22:00 Piotr Dziełakowski, fotograf przyrodniczy ze Wschowy, który przez ostatnie tygodnie opowiadał nam o streamingu z Żurawiego Gniazda. Dzisiaj opowie właściwie o końcu tego streamingu. Wytłumaczy, dlaczego lis dostał się do gniazda, dlaczego żurawie nie atakowały lisa. No to bardzo przejmująca historia dla tych, którzy streaming obserwowali, ale to po prostu część łańcucha pokarmowego, który w przyrodzie jest zjawiskiem bardzo normalnym i naturalnym.